Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry. Ten niedzielny poranek imieniem Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mamy ten przywilej, tą możliwość być skupieni na tym miejscu. Myślę, że to jest najważniejsza sprawa, najistotniejszy temat, który dotyczy naszego życia i teraźniejszego, i wiecznego. A co jest najważniejsze? Wiecznego. Ponieważ przychodząc na to miejsce, oczywiście my nie mówimy o polityce, nie mówimy o warunkach materialnych, jakie przebywają, czy pogodowych, ale nasza uwaga poprzez święte Boże Słowo skierowana jest właśnie na żywego Boga, na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego zbawczą ofiarę, jak i również jaka powinna być nasza postawa, wiara, pragnienie, zasady życia, a to w tym celu, aby właśnie osiągnąć życie wieczne. To jest rzeczywisty cel naszego zgromadzenia, modlitwy, słuchania tego słowa i wypełniania go w naszym życiu. Chciałbym z wami się dzielić jeszcze dzisiaj Słowem Bożym w takim bardzo też ważnym temacie dotyczącym wszystkich nas, braci, sióstr, starszych, młodszych. I temat, który chcę poruszyć, dotyczy pewności. Pewności, że człowiek jest czegoś pewny. My wiemy, że niepewność jest bardzo niebezpieczna dla człowieka, jest bardzo niekomfortowa. I jeżeli człowiek nie jest czegoś pewny i oczekuje czegoś i nie wie, jak ta sprawa się potoczy, poruszy, jaki będzie efekt, jaki będzie wynik, takie oczekiwanie w niepewności w życiu człowieka jest bardzo intrygujące. W zależności od powagi sprawy, od sytuacji, okoliczności, ale myślę, że jedno z najważniejszych to jest pewność. Pewność mojej społeczności z Bogiem, pewność zbawienia, pewność tego, że to, co czynię, czy postawy, które zajmuję, są zgodne z wolą Bożą i znajdują upodobanie u Boga. Chciałbym na wstępie odczytać takie miejsce Pisma Świętego dość znajome z Ewangelii Świętego Łukasza, z 7 rozdziału. I od 18 wiersza. Zwróćmy uwagę. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim, to znaczy o tym, co czynił Pan Jezus Chrystus. Wtedy Jan, przywoławszy 2 spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszeni, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie gorszy. Odczytałem właśnie to miejsce Pisma Świętego, ukazujące nam to wydarzenie, to pytanie Jana Chrzciciela, odnośnie osoby Pana Jezusa Chrystusa, jak i również odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa dla Jana. A to dlatego, że właśnie jak wiemy, Jan Chrzciciel był tym prorokiem, można by powiedzieć, ostatnim prorokiem Starego Przymierza, który już właśnie on mógł nie tylko mówić o Jezusie Chrystusie, ale wskazać na Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel był szczególnym człowiekiem obranym przez Boga, do wypełnienia misji przeznaczonej od Boga. Przede wszystkim, jak wiemy, Jan Chrzciciel był napełniony Duchem Świętym jeszcze w żywocie Matki. Bezpośrednio był posłany przez Boga do przygotowania ludzi na przyjęcie Mesjasza. Widział Ducha Świętego napełniającego Jezusa w czasie chrztu i słyszał głos z nieba. Były bardzo takie ważne wydarzenia. Możemy odczytać w Ewangelii świętego Jana, 1 rozdział, 31 wiersz. Tutaj są takie słowa zapisane, co Jan Chrzciciel powiada: i ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc: widziałem ducha wstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. I ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Myśmy czytali inne miejsce, jest napisane, że był ten głos. Mówi, że słyszałem głos właśnie od Boga. I pojawia się pytanie, dlaczego Jan Chrzciciel, będąc już w więzieniu, jakoby czy zwątpił, czy nie miał pewności, że wreszcie posyła swoich uczni do Pana Jezusa z takim dodatkowym pytaniem właśnie: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Poruszam dlatego ten temat, dlatego że i w naszym życiu mogą wyniknąć okoliczności, sytuacje, kiedy jako ludzie wierzący tracimy pewność. Okoliczności, sytuacje życiowe, różne wydarzenia, szczególnie niesprzyjające, trudne, jakoby wybijają człowieka z pewności. I dlaczego to się pojawia? I tu jest istotna sprawa. Dlaczego się pojawiła u Jana Chrzciciela? I dlaczego też pojawia się niekiedy u nas, ludzi wierzących? Jak bardzo ważną jest sprawą posiadanie pewności. Ja już wspomniałem o tym, że człowiek jest pewny. Nic go nie wzruszy. I tutaj możemy przeczytać o tym, apostoł święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza powiedział takie słowa w tym temacie. Zwróćmy uwagę, 3 rozdział, 14 wiersz, są to znane takie słowa. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Czego pewny jesteś. I teraz, drodzy, to, co upewnia człowieka, chcę wspomnieć o tym, ale również chcę powiedzieć jeszcze o drugiej stronie pewności. Niekiedy u ludzi może się objawiać błędna pewność siebie. Tacy jesteśmy ludzie. I jest o tym również zapisane w Piśmie Świętym. Zwróćmy uwagę, takie krótkie słowa przeczytam, tylko jedno zdanie z 49 psalmu, gdzie tutaj słowa są zapisane takie w 14 wierszu. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest ich pasterzem. Także tutaj nie chodzi tylko o pewność siebie, ale żeby ta pewność, ona była zdrowa, właściwa, oparta na właściwym fundamencie. Na właściwym fundamencie. To jest sprawa każdego z nas osobiście. To nie chodzi o kogoś drugiego. Nie chodzi o jakieś postronne, bliższe czy dalsze osoby. Ale naprawdę, bracia i siostry, chodzi o to, abyśmy mogli trwać właśnie tej pewności. Zwróćmy uwagę jeszcze na postawę uczni Pana Jezusa Chrystusa. Weźmy tych 12 uczni, którzy właśnie chodzili z Panem Jezusem Chrystusem, słyszeli Jego naukę, pozostawili wszystko i byli pewni, można by powiedzieć. Kiedy Pan Jezus Chrystus pewnego czasu zapytał ich, za kogo wy mnie uważacie? Przypominamy sobie. Apostoł Piotr zupełnie w całkowitej pewności powiedział, ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I jak zauważamy, nie była to jego wyobraźnia, ponieważ odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa potwierdziła to, mówiąc, błogosławiony jesteś Szymonie, Szymonie synu Jonasza. Albowiem nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Więc on miał tą pewność od Boga, że Jezus Chrystus jest faktycznie posłanym, tym obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata. Ale co się stało, że przyszedł moment taki, że zaparł się Pana Jezusa, że stracili w tym ostatnim momencie uczniowie Pana Jezusa Chrystusa tą pewność. Nagle ich Mesjasz, ten, w którym położyli nadzieję, dał się ubiczować, dał się ukrzyżować. Ikona na krzyżu. Koniec. Według myśli człowieka i wyobrażenia człowieka. No, coś się stało. Utracona pewność. I chciałbym, drodzy, w tej chwili dla nas, również żyjącym w obecnym czasie, ludzi powołanych, postawić takie pytania. Może kilka pytań. Może, proszę, nie zdziwcie się temu, że te pytania postawię. Ale postawię je w tym celu, abyśmy na pewnym etapie naszego życia, naszej wiary, wiemy, że czas się przesuwa. Może jesteśmy coraz starsi. To, co przeszło, ono się nie wróci. Nie wiemy, co jest przed nami. A nawet gdyby wszystko najlepiej się zawsze układało, to musimy być wiedzieli, my starsi już wiekiem, że dni naszego życia dobiegają końca. I bardzo ważne jest upewnić się w pewnych sprawach, aby nie mieć żadnej wątpliwości. I tak, czy faktycznie, bracia i siostry, mamy pewność, że Jezus, ten z Nazaretu, który głosił Ewangelię, jest rzeczywiście Mesjaszem? Ja proszę sobie składać to pytanie do serca, bo to jest bardzo ważne. Czy mamy tego pewność? Czy mamy pewność, że ofiara Jezusa Chrystusa jest jedyną ofiarą pojednania z Bogiem i przebaczenia grzechów? To ta pewność, ona zawsze nas do czegoś prowadzi. Czy mamy pewność, że Jezus Chrystus jako zwycięzca nad grzechem i szatanem i śmiercią trzeciego dnia zmartwychwstał? Nie to, że wiemy o tym. Nie to, że słyszeliśmy, czy przeczytaliśmy w Biblii, ale czy mamy tego pewność? Bez tej pewności, drodzy bracia i siostry, nie będziemy w stanie zwycięsko dobiec, czy osiągnąć cel naszej wiary. Czy mamy tą pewność, że obecnie Pan Jezus Chrystus znajduje się po prawicy Ojca Niebieskiego jako arcykapłan, który się wstawia za nami, kiedy wzywamy Jego imienia. Czy mamy tą pewność, kiedy skłaniamy nasze kolana, kiedy modlimy się w zborze, czy w domu, czy gdziekolwiek, że w tym czasie Pan Jezus Chrystus wstawia się za mną u Ojca. Czy mamy tą pewność, bracia i siostry, że Jezus Chrystus ponownie przyjdzie, aby zabrać nas do siebie? To się też z czymś wiąże. Ja mam tę pewność, że ja nie mówię, że jutro, czy dzisiaj, czy za tydzień, ale że to nastąpi. tak jak nastąpił dzisiejszy dzień, tak to nastąpi. I bez względu na to, czy będziemy w tym życiu, w ciele naszym, czy już nas wcześniej Pan Bóg odwoła, to nie ominie nas to, że wszyscy będziemy musieli stanąć przed Nim. Ale nie koniec na tym. Chcę zadać następne pytanie. Czy masz tą pewność, bracie, siostro, że jesteś dzieckiem Bożym i Duch Boży mieszka w tobie? To jest bardzo ważne. Możemy sobie odpowiadać tylko każdy dla siebie, nie jeden za drugiego. Pewność. Pewność nie pozostawia ani joty na jakiekolwiek zwątpienie. Czy mamy pewność, bracia i siostry, że Biblia jest prawdziwym, natchnionym, Bożym prawem pozostawionym dla nas do przestrzegania go? Czy mamy pewność, że to jest Boże poselstwo, że to jest Boży głos, który przemawia do nas, czy sami czytamy, czy jesteśmy tak jak obecni w zgromadzeniu i czytane jest to Słowo Boże i skierowywane do nas, że tym sposobem Bóg przemawia, przekazuje nam, informuje, ostrzega, zachęca. A to wszystko w tym celu, abyśmy naprawdę mieli tą ścisłą społeczność z naszym Bogiem. Może następne pytanie. Czy masz pewność, że zbór, do którego chodzisz i jesteś członkiem, jest rzeczywistą cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa? Czy to może taki przypadek? Czy rzeczywiście masz pewność, że tu, gdzie cię Bóg przyprowadził, powołał, gdzie przychodzisz dobrowolnie, rzeczywiście jest cząstką żywego Kościoła Jezusa Chrystusa i zarazem ty też? To jest bardzo ważne. W dzisiejszym dobie, w dzisiejszym czasie szczególnie, kiedy pojawia się wiele różnych trendów i różnych nauk. I może takie ostatnie pytanie, które chciałbym postawić. Czy twoje, czy nasze życie w ciele jest zgodne we wszystkim z objawioną wolą Bożą? Czy jest zgodne we wszystkim z objawioną wolą Bożą? Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że są to pytania wielkiej wagi. I myślę, że czyniąc sobie taki test, dzisiaj bardzo ważne sprawdzić samego siebie, upewnić się. A jeżeli serce, sumienie coś ukazuje tutaj, w tym pytaniu, w tym zakresie, coś brakuje, coś jest nie tak, to jest to sygnał, który podawany nam jest dzisiaj na tym miejscu, abyśmy mogli nanieść poprawki, abyśmy mogli uzupełnić, abyśmy mogli się upewnić, abyśmy nie mieli żadnej wątpliwości. Naprawdę żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawę naszego życia duchowego. Chcę jeszcze zwrócić uwagę was, bracia i siostry, usługując w tym temacie, co może nam dopomóc, jakie czynniki mogą nas upewnić się, upewnić odnośnie powyższych pytań czy dziedzin życia. Myślę, że są pewne takie czynniki dane nam przez Boga, abyśmy na podstawie tego mogli się upewnić, jakiś przymiar, jakiś wzór, jakieś źródło ku temu. Nie to, że porównywać się jeden z drugim, czy porównywać się do systemu, który jest w świecie, czy porównywać się jeszcze do jakichś innych czynników. Bóg udostępnił nam właśnie takie czynniki bardzo ważne, niezmienne, trwałe, prawdziwe, abyśmy na podstawie tego samych siebie badali, doświadczali, czy też brali wzór. Pierwszym takim czynnikiem, na podstawie którego możemy się upewnić, to jest Pismo Święte, Słowo Boże, które jest dostępne dla nas. I tutaj na potwierdzenie tego chciałbym takie odczytać miejsce, jedno zdanie z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału, znane słowo i tutaj powiada w ten sposób. 4 rozdział listu do Hebrajczyków, 12 wiersz. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Bardzo jasne. Słowo Boże, jeżeli go czytamy i czytamy go z wiarą, jako Słowo Boże, to na pewno ono przeniknie nas, wskaże nam, gdzie, w którym miejscu jest dobrze, a w którym miejscu jest troszeczkę inaczej. I chwała Panu Bogu za Jego święte słowo. Drugi taki bardzo ważny czynnik, który Bóg udostępnił i daruje, to jest właśnie Duch Święty. Duch Święty, który został posłany do naszych serc. To jest właśnie w tym celu, aby między innymi właśnie wydawał to dla nas świadectwo. Może przeczytajmy sobie w liście pierwszym apostoła Jana w 3 rozdziale. I tu jest powiedziane takie słowo. Trzeci wiersz i 24. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Po tym duchu, obecności tego ducha, właśnie, który jest w nas. On albo nam poświadczy. Ten Duch świadczy wespół sumieniem naszym o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On nam poświadczy albo nam zaprzeczy. Jeżeli Duch Święty ma wolność w naszym sercu i On mieszka w nas. Następny taki bardzo ważny element, na podstawie którego możemy się upewnić, ten czynnik, który Bóg dał każdemu jednemu człowiekowi, to jest nasze sumienie. Sumienie ożywione przez Ducha Świętego. Tu mocno podkreślam to, dlatego że sumienie człowieka może być w różnym stanie. Bóg człowiekowi dał sumienie dobre. Ten taki, który właściwie reaguje, właściwie ostrzega. Ale wiemy, że w życiu człowieka może nastąpić taka tragedia, że to zostanie rozregulowane. Nie będzie właściwie funkcjonować. I dlatego podkreśliłem to, że sumienie w Duchu Świętym, tak też mówi apostoł Paweł, przynajmniej w 2 liście do Koryntian, możemy przeczytać o tym w 1 rozdziale i 12 wiersz. Tutaj czytamy tak, że to jest bowiem chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Tutaj właśnie tak wyraźnie mówi świadectwo sumienia naszego. Bracia i siostry, kiedy trwamy w Bogu, zwracajmy uwagę na głos sumienia. Korzystajmy z tego. Nie lekceważmy, nie tłummy głosu sumienia, który może wewnątrz mówi, czy po prostu oskarża nas, czy ostrzega nas, jeżeli w czymkolwiek nie tak jest, jak być powinno. I jeszcze jeden taki bardzo ważny element, który może nam właśnie poświadczyć, dopomóc nam w upewnieniu się, a mianowicie owoce Ducha Świętego, które wydajemy i powinniśmy wydawać każdego dnia. Nie mam na myśli tego, że ktoś się zmusza do czegoś, że coś mu się uda dobrego zrobić czy powiedzieć, ale ma w tym zamiłowanie, do tego pragnienie i tym żyje i naturalnie z miłości codziennie we wszystkich okolicznościach, jakie one wynikają, wydaje dobre owoce. Bez względu na okoliczności wydaje dobre owoce. Powiedział Pan Jezus Chrystus o tym, zwróćmy uwagę, Ewangelia świętego Jana, 15 rozdział, znane słowa dla nas. I tutaj odczytam może dwa wiersze tylko, gdzie powiada w ten sposób, 15 rozdział, 4, 5 wiersz. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Więc wniosek z tego, że jeżeli brakuje owoców Ducha Świętego w naszym życiu, nie wydajemy, to znaczy, że nie trwamy w Chrystusie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wydawać tych owoców trwałych, dobrych, to brakuje. Tu gdzieś łączność została przerwana. Należy bić na alarm. Coś trzeba naprawić, wyratować, zmienić. Aby tak jak Pan Jezus Chrystus powiedział, trwajcie we mnie, a ja w was. I tutaj właśnie wydawanie tego owocu. Jakie te owoce są, na pewno wszyscy wiemy, gdybyśmy przeczytali z listu do Galacjan słowa w rozdziale 5, tam pisze, a owoce ducha są takie. I tam wylicza bardzo jasno. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca rozważania tego tematu, chciałbym właśnie tutaj takie przedstawić pytanie. Dlaczego właśnie budzi się niekiedy niepewność? Dlaczego wzbudziła się niepewność u Jana Chrzciciela? Dlaczego wzbudza się niepewność u nas? Jest taka rzecz, która wystąpiła u Jana Chrzciciela i może wystąpić u nas. Że oprócz tego, że mamy od Boga objawienie, mamy od Boga przekazaną prawdę, to jednak jako ludzie jesteśmy zdolni jeszcze myśleć po swojemu. I niekiedy nawet to, co jest napisane, to, co jest przepowiedziane, my jednak układamy sobie według własnej myśli, że to będzie tak, a to będzie tak, a to będzie tak. I tego oczekujemy. Czy przypominamy sobie słowa, które mówili ci, którzy szli do Emaus? Byli tacy załamani. Myśmy mniemali. Myśmy uważali. I apostołowie też uważali, że Jezus Chrystus, ten Mesjasz, który prawdziwie On jest Mesjaszem, ten Jezus z Nazaretu, to właśnie On odnowi Królestwo Izraela. To On właśnie obejmie władzę, wyzwoli spod niewoli rzymskiej. A tu się stało coś inne. Mieli swoje myślenie. I to właśnie wzbudziło niepewność. To wzbudziło niepewność u tych właśnie, którzy tam szli do Emaus. To wzbudziło też i tą niepewność u Jana Chrzciciela. Jako człowiek, może z drugiej strony weźmiemy, był prawdziwym prorokiem Bożym. Spełnił doskonale misję zleconą od Boga odnośnie przekazania i przygotowania drogi dla Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy jako człowiek się przyglądał temu, on się spodziewał czegoś innego, że to będzie inaczej. I dlatego też właśnie on wysyła, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego czekać mamy. Pan Jezus nie zganił Jana Chrzciciela, ale je tylko przypomniał te słowa, właśnie żeby powiedzieli jemu, co widzieli i co słyszeli. I tam jest takie jedno pytanie. Stwierdzenie, które dał Pan Jezus. Zacytuję. A błogosławiony, który się mną nie gorszy. To znaczy, że stało się inaczej, jak ja myślał. Ale to nie znaczy to, że Bóg zawiódł. To nie znaczy to, że Bóg zapomniał. To nie znaczy to, że coś tam się poprzestawiało i Pan Bóg nie zapanował nad sytuacją. Nie. Drogi Boże i myśli Boże są wyższe jak nas ludzi. Szczęśliwy i błogosławiony jest ten, który właśnie umie polegać na Bogu, który umie ufać Bogu, który w swoim życiu wypełnia Słowo Boże i umie poddać właśnie wszystkie swoje myśli, plany czy oczekiwania pod Boże kierownictwo. Chociaż może one nie są po myśli, chociaż nie składa się tak, jak ja bym chciał, ale jednak ufam i wierzę mojemu Bogu. Ja w moich myślach mogę się mylić, ale nie myli się Bóg. Ja mogę mieć plany różne i one się zmieniają, ale Bóg ma jeden plan i kontynuuje je według swojej woli. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym tutaj na zakończenie przeczytać takie słowa, które zawarte są w liście do Hebrajczyków, a w 6 rozdziale, i tutaj powiada w ten sposób, 6 rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, i tutaj powiada tak: pragniemy zaś, od 11 wiersza, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociążałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiara i cierpliwość. Często brakuje tej cierpliwości. I dlatego też, drodzy, abyśmy zawsze mieli pewność. Wierzmy tak, jak mówi Słowo Boże. Stosujmy się do tego, co mówi Słowo Boże. I umiejmy ufać Bogu i poruczać to, co nie rozumiemy, to, co nie wiemy. Poruczmy, zostawmy to Bogu, ponieważ Bóg wszystko w swoim czasie wypełni. Upewnij się. Bracie i siostro, zachęcam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ku temu. Nawet jeżeli przychodzą w twoim życiu trudne chwile, chwile doświadczeń, przeżyć, może jakieś zawieruchy, czy to pod względem zdrowotnym, czy to pod względem materialnym, czy to pod jakimś innych okolicznościach, ale pełniąc wolę Bożą, ufaj Bogu. Bądź pewny, że Bóg cię nie pozostawi. On, który wyciągnął każdego jednego z nas z grzechu, z ciemności, z zagłady i postawił na drodze życia, to jakże nie miałby nam darować wszystkiego razem z Jezusem Chrystusem? On nas przeznaczył do swojego królestwa. On chce doprowadzić. Ale ufajmy Mu. Nawet gdyby przyszło cierpieć, nawet może te systemy ludzkie, nasze plany się będą załamywać. Ufajmy Bogu, bo czasami może Bóg i przekreślić nasze plany, aby spełnić swój plan wobec nas dla zbawienia dusz. Chciałbym zachęcić was w tej chwili, bracia i siostry, do modlitwy, abyśmy mogli przyjść przed oblicze Pana Boga zastępów i przede wszystkim podziękować Mu za Jego powołanie, za Jego przeznaczenie dla nas. Abyśmy mogli poprosić Pana, aby nas tak wszystkich utwierdził w tych wszystkich pytaniach, które przedstawiałem. Abyśmy naprawdę mieli pewność. Nie wiemy, jakie będą przyszłe dni. Nie wiemy, co będziemy przeżywać. Każdy jeden z nas, czy rodzina, czy osobiście jakaś osoba, czy jako zbór. Ale poruszmy się w ręce Pana. Jeżeli Bóg będzie nas prowadził, nieważny jest nasz plan. Ważna jest Boża wola, abyśmy się jej podporządkowali. I o to prośmy, a On nas doprowadzi do celu naszej wiary, wiecznego życia. Amen.